Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga, psychologa kolejny raz witamy panią Małgosię Nawrocką, pisarkę, dziennikarkę, mamę, żonę.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Mówię kolejny raz, ponieważ pani Małgosia jest tak życzliwa i uprzejma i przyjeżdża do nas, radzi nam, pomaga nam zdobywać pewną wiedzę. Dzisiaj, pani Małgosiu, temat jest następujący. Co robią symbole zła we współczesnej kulturze dziecięcej? Myślę, że ten temat powinien zainteresować nie tylko mamy, tatusiów, ale również babci, dziadków, ciocie, wujków, bliższych, dalszych, ponieważ kupujemy zabawki, kupujemy różne drobiazgi,
książki,
które wydaje
gry,
nam się,
filmy, ubrania,
które wydaje nam się, że będą radością dla rodziny. Miałam kiedyś taką sytuację, że rodzina poinformowała, katolicka rodzina mówiła, że owszem, oni mają dużo dzieci, że dostają wiele darów, łącznie z książkami czy z filmami, natomiast uprzedzali zawsze ofiarodawców, że bardzo im przykro, ale oni segregują. Zanim dzieciom oddadzą do zabawy, to oni segregują te prezenty.
Pozdrawiamy rodziców, tak, którzy za rozsądni wychowawcy.
Prawda? Także to jest, rozumieli swoją sytuację, że potrzebują, że przyjmują dary, natomiast od razu informowali, że tych darów, że nie wszystkie dary przyjmą.
To znaczy,
że
są po prostu odpowiedzialni, bo tutaj
też
dzieci
tak myślę,
nie są naszą własnością. My ich nie tylko je karmimy i ubieramy, mamy wychowywać również i żeby się podpisać pod tym programem wychowawczym, to trzeba mieć dostęp do narzędzi odpowiednich.
I w tym momencie oprócz tego myślę, że to są również rodzice, którzy zapewniają bezpieczeństwo swoim dzieciom. Taki bezpieczny świat, tak?
Jak najbardziej, bo właśnie ten temat, co robią symbole zła we współczesnej kulturze dziecięcej, mógłby sugerować, że będziemy się koncentrować jakby tylko na tym wątku.
Natomiast no myślę, że nie, pani Małgosia.
Właśnie tak, nie, tu absolutnie nie mamy takich intencji, żeby straszyć kogokolwiek. Chciałam tylko od razu, i państwo na pewno macie to samo doświadczenie, przypomnieć nam wszystkim, że takim naturalnym odruchem dorosłego jest chronienie dziecka przed złem.
Taki instynkt rodzica,
tak? I to jest
tak?
Po prostu zdrowy instynkt ochrony przed złem. Nikt przy zdrowych zmysłach nie straszy niemowlęcia ani małego dziecka. I dlatego
raczej osłania, chroni.
Osłania,
tak?
Właśnie to jest naturalny gest. Wszystkie piękne, nie wiem, obrazy w kulturze, w filmie, ilustracje dziecięce. Przecież książka dla małego dziecka pełna jest światła. Jakieś są tam przemiłe buźki uśmiechnięte, małe, śliczne, puszyste zwierzaki. Świat ciepły, świat kolan mamy, babci, dom jest malowany z dymkiem, prawda, ze spokojnie rosnącym słonecznikiem. Mamy, wydawałoby się, taki sielankowy, zupełnie pokazany świat.
No pani Małgosiu, może tutaj wejdę w słowo. Znam historię chłopca, który w przedszkolu, nie było mamy w przedszkolu, ale były jakieś zajęcia w przedszkolu i mama zaniepokojona, ponieważ to dziecko, 3-3,5-letnie, budziło się w nocy i mówiło, że ta czarna czarownica, on się jej boi. Budziło się dziecko. Więc matka zaniepokojona, bo w domu nic takiego nie było, do przedszkola. Co się okazało? Wprowadzony został język angielski na podręczniku, w którym była postacią wiodącą w nauczaniu tego języka była czarownica. Dla wszystkich to było zdziwienie, kiedy matka mówiła o tym nauczycielom, wychowawcom i również tej nauczycielce, że tak dziecko mówi, że żadne dzieci nie reaguje, ale jednak zdarza się, że dziecko tak właśnie reaguje. Więc znam taką relację, że dzieci w domu chronione mimo wszystko gdzieś zostały zaatakowane.
Tak, i też proszę nie wyciągać, to jest świetna historia jako przykład, proszę jednak nie wyciągać mylnego wniosku z tego, że nie powinniśmy chronić dzieci naszych właśnie w tym bezpiecznym świecie, że jesteśmy hipokrytami, bo za chwilę wyjdzie w świat i dostanie swoje, więc może w takim razie nie ulegajmy pokusie stwarzania takiego klosza bezpieczeństwa, no bo oczywiste jest, że świat i tak zaraz dziecko wchłonie. Otóż moi drodzy, rozsądni, dobrzy, świadomi rodzice. Nie jesteście hipokrytami. Właśnie cały luksus dorastania małego dziecka polega na tym, że ono musi mieć ten sielankowy, bezpieczny świat, Bo jakby to, że świat jest bardziej skomplikowany, pozna za chwilę, kiedy i tak jakby wejdzie w niego po prostu. Natomiast jedynie w poczuciu bezpieczeństwa jest w stanie dorastać osobowościowo, emocjonalnie, uczuciowo. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek wątpliwości na ten temat, to popatrzcie na historię świata w czasie wojny, w czasie zagłady, w czasie gwałtu, w czasie pożogi, jakie traumy, jak niezwykłe traumy pozostają w człowieku dorosłym, który jako dziecko miał bezpośredni kontakt właśnie z taką przemocą. Więc jest oczywiste, że wprowadzamy w bezpieczny, sielankowy, właśnie taki świat dziecka po to, żeby dać mu spokojnie dojrzeć właśnie w słońcu takiej
uzbroić
radości i pokoju. Dokładnie o to chodzi. Tak.
Siłę do
dojrzeć, dokładnie uzbroić się i dorosnąć jakby do momentu, kiedy będzie miało skąd jakby już zaczerpnąć siły z tych wzorców domowych dobrych, siły do konfrontacji ze światem, który sielankowy nie jest. I nie jest to okłamywanie dziecka. To jest właśnie takie jakby wyposażanie go na drogę. Wyposażenie na drogę życia. I pytanie, możecie od razu wrzucić truciznę i alkohol i narkotyki, jakieś tam jeszcze, nie wiem, dopalacze, inne rzeczy do plecaka, powiedzieć, słuchaj, i tak za 15 lat to ci się przyda, a możecie włożyć chleb, możecie włożyć dobrą książkę, miłość i z takim bagażem wysłać w świat. I ono na takim pokarmie, proszę wybaczyć, metafora trochę literacka nam się zrobiła, ale dokładnie tak, na
z tym
można bardzo, tak właśnie, można bardzo daleko zajść i w dodatku mieć jeszcze zbawczy wpływ jakby na osoby obok nas, więc to...
Mówię o pisarce, pani Małgosiu, moje pytanie teraz. Wyposażamy dziecko w dobro, ale przecież w bajkach, które czytamy dzieciom, jest zło i dobro.
Bardzo, bardzo dobrze. Rozszyfrujmy tę zagadkę. Oczywiście musi być zło w bajkach i oczywiście tak jak, nie wiem, dziecko nawet utulone w ramionach mamy za chwilę potknie się na schodach, zedrze kolano, będzie bolało i ono już ma doświadczenie jakby zła, bólu i wszystko piecze. Zło pojawia się w bajkach i opowieściach, bo pojawić się musi, ale proszę zwrócić uwagę, że w najlepszej literaturze ono zawsze zostaje pokonane, przezwyciężone. Ono tak naprawdę pojawia się po to, żeby pokazać, w jaki sposób odnieść nad nim zwycięstwo. I nawet te postaci jakby skrajnie złe. Weźmy bajkę o Baba Jadze. Kiedyś rozmawiałam z mamą, która zastanawiała się, czy to jest w ogóle bajka do czytania dla dzieci, bo przecież jest makabryczna scena pieczenia Baba Jagi. A ja pomyślałam sobie, nie. Baba Jaga
no tak,
jakby
wiele osób
współmiernie została ukarana do swojego przestępstwa. Chciała pożreć Jasia, więc została po prostu spektakularnie ukarana. Więc ja też jakby tutaj nie przesadzałabym. Uważam, że jak najbardziej pokazywanie walki dobra ze złem, zatem konieczność obecności negatywnych bohaterów w dobrej baśni dziecięcej jest oczywista. Pytanie tylko, w którą stronę to potem jakby się wyrodzi, bo w dobrej bajce bohater negatywny jest gdzieś w tle, on jest zawsze słabszy, może bardziej sprytny, może złodziej, może kłamczuch, prawda, może jakiś taki podstępny niż ten dobry, niż ten pozytywny, ale zawsze jest jakby w tle. W dobrej baśni zawsze wiadomo, że zło
i
jest
on jest
większe,
rozpoznawalny chyba,
jest
tak?
Jest rozpoznawalny, tak, nie chowa
Pinokia.
Się. Na przykład właśnie, czyli jakby nie chowa się, prawda, nie udaje. Wszystko jest czytelne. Natomiast problem moim zdaniem pojawia się wtedy, kiedy dziecko nam troszkę dorasta i poza klasyczną baśnią jakby wchodzi w świat już lektur, filmów, gier, gdzie bohaterowie symbolizujący zło przestają być już w tle, są czasami właśnie eksponowani w pierwszym planie. Mamy jakby takie podkreślanie wartości, walki, bitwy, nie tylko po to, żeby wygrać bitwę o dobro, taką totalną bitwę o dobro, ale też po to, żeby jakby ekscytować się samym obrazem, prawda, walki, zła, przemocy, krwi, jakiejś takiej potworności w produkcjach dziecięcych. I tutaj właśnie wchodzimy właśnie w sedno naszego tematu, co robią symbole zła we współczesnej kulturze dziecięcej.
No tak, symbole zła. Bo to wyraźnie pani mówi, pani Małgosiu, o symbolach zła we współczesnej kulturze dziecięcej.
Tak, nie mówię o negatywnych bohaterach, którzy się zjawiali w baśni klasycznej, tylko mówię o symbolach, czyli w pewnym sensie archetypach, które potem już ubierają się w jakieś konkretne kształty po to, żeby straszyć. Krótka, konkretna odpowiedź na to, co robią symbole zła we współczesnej kulturze dziecięcej brzmi straszą. Straszą na różne sposoby, czyli jakby przeciwstawiają się, ustaliśmy na początku, że naturalnym odruchem jest
straszą, czy możemy coś takiego straszą.
Tak, i właśnie teraz jakby może sobie rozwijmy ten temat, bo straszą naprawdę na przeróżne sposoby. Na przykład mogą udawać dobrych, ale swoim wizerunkiem,
czyli brzydotą,
w jakiś sposób, na przykład brzydotą właśnie, mogą jakby prowadzić pewien zamęt. Taki przykład, proszę wybaczyć, chłopcy, niektórzy lubią te postacie, ja się tutaj nimi posłużę, Batman czy Spider-Man. Teoretycznie bohaterowie, mali chłopcy, niektórzy, prawda, pełno mają gadżetów.
Są pościele, są bluzeczki, są
no właśnie, wszystko
rzeczy
mamy. A z drugiej strony, czyli bohaterowie pozytywni, a z drugiej strony jakby sam ich wizerunek jest naprawdę bardzo dwuznaczny. Człowiek pająk, człowiek nietoperz, z bardzo charakterystycznymi, takim powiedziałem nawet demonicznymi czasami gadżetami towarzyszącymi tym postaciom, czyli można straszyć, tak powiem, na pół, to znaczy uwodzić w ten sposób, że jakby udawać dobrego bohatera,
czyli straszyć,
a przy okazji
uwodzić, tak?
Straszyć i uwodzić w jednym, tak, jakby w jednym określeniu. Innym sposobem straszenia jest kult brzydoty. Kult brzydoty. Wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś nie deklaruje się jednoznacznie jako chrześcijanin czy katolik, powinien mieć, a jest odbiorcą kultury i jakby wychowuje dzieci, powinien mieć taki instynkt samozachowawczy, że nawet jeżeli abstrahujemy właśnie już od wiary, to ta słynna triada święta wartości, dobro, prawda i piękno jest tak uniwersalna, że jakby bez tego w ogóle się czuł człowiek
i piękno.
I jakby są to wartości splecione ze sobą, związane. Wystarczy, że jednej nie ma, znikają dwie jakby obok. Jeżeli nie ma prawdy, trudno mówić o dobru i pięknie. Jeżeli coś jest brzydkie, to trudno mówić, że to jest prawdziwe, prawda i dobre równolegle. Jeżeli właśnie nie ma piękna, czyli mamy kult brzydoty, pytanie właśnie, czy to jest dobre, czy to jest prawdziwe. Zatem eksponowanie brzydoty, proponowanie właśnie różnych tak zwanych monsterów, proszę wybaczyć, że taki anglojęzyczny tutaj wtręt robi, ale to już funkcjonuje w kulturze dziecięcej, potworów po prostu wszelkiej maści. Pokazywanie, jakby ekscytowanie się kolejnymi gadżetami, które można dokupić, dokleić, nie wiem, domontować, dokręcić, a tak naprawdę przesłanie jest tylko agresywne właśnie i jakiś kult brzydoty w tym jest bardzo niebezpieczne. Kolejnym
ale
krokiem...
Ale jeszcze właśnie chciałam teraz
bardzo
zapytać.
Tak.
Pani Małgosiu, może pani chciała o tym mówić, ale ja mam pytanie. Śmiech ze śmierci.
O, tak. Bardzo ważny wątek. Bo to właśnie
czy
tak,
to też w tym się mieści, tak?
Tak, jak najbardziej, bo to właśnie jest... Kolejny krok to jest właśnie kult śmierci. Kult śmierci, bo to kult brzydoty to jest jakby ten etap pierwszy, prawda? Bawimy się, zachwycamy, adorujemy to, co brzydkie. Ale za moment jakby to, co brzydkie, może być również nieśmiertelnie brzydkie. To znaczy, pojawią nam się jakieś ożywione trupy, jakieś zombie, jakieś szkielety, czaszki, jakieś upiory, jakieś dzieci Frankensteina. Kiedyś to były głównie męskie symbole w kulturze dziecięcej, prawda? Te straszydła z zaświatów, takie trupie straszydła, to byli głównie jakby męscy bohaterowie. Teraz też mamy żeńskie symbole tego, jak w Monster High. Już kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam, na weterze na ten temat. Więc za tym idąc jakby dalej kult potępienia, pojawiają się te postacie, nie wiem, wilkołaków, wampirów, czyli też już zaświatów, już śmiertelne, a jednocześnie uwodzące właśnie przez moc brzydoty i kult śmierci. Teraz pytała pani o to lekceważenie powagi śmierci, prawda, o zabawę. Jestem bardzo daleka od lekceważenia sytuacji, kiedy nasze dziecko może się, nie wiem, wcielić w złego bohatera, na przykład w grze komputerowej. I zabawa nie polega już tylko na tym, żeby stać po stronie dobra i zwalczać zło czy jego symbole, jego bohaterów, ale dla zabawy, dla frajdy, dla przygody, zostać złym bohaterem, razem z nim przemyśliwać, jak zwyciężyć dobro, razem z nim brzydnąć, razem z nim się starzeć, razem z nim jakby robić straszne też rzeczy. Nie wiem, czy państwo macie świadomość tego, wielu z was na pewno, ale nie wszyscy, że są gry komputerowe, w których na przykład torturowanie przeciwnika na różne takie, powiedziałabym, patologiczne sposoby jest
proponowane. Pani Małgosiu, czy pani to oglądała? Tak, zna pani, tak? Że pani mówi o takich rzeczach,
ja mówię,
tak?
O tym, ponieważ mnie to pokazano i na bardzo stosownych, że tak powiem, wykładach na ten temat bywałam. Także nie wymyślam teraz sobie historii, bo jestem jakąś, nie wiem, fobię mam na punkcie gier komputerowych. Są edukacyjne, są chrześcijańskie i oczywiście nie wylewamy dziecka z kąpielą. Natomiast mówię o konkretnych satanistycznych grach komputerowych, gdzie identyfikacja ze złym bohaterem jest jakby wskazana i musisz podjąć decyzję. Jakby wcielasz się, wybieramy postaci. Żeby była świetna zabawa, to jeden musi być generałem światła, drugi musi być generałem ciemności, no i teraz kto zwycięży. Drugą kwestią tego lekceważenia powagi śmierci jest zabawa. Właśnie takie jakieś, nie wiem, głupawe upiory, zabawne diabełki, jakieś obdarzone właśnie sympatycznymi ludzkimi wadami potwory. Czyli oswajamy symbole śmierci, oswajamy symbole zła i idziemy z nimi w tany. To się dance macabre nazywało kiedyś. I nasze dzieci robią to...
taniec, tak?
Tak, dokładnie. I nasze dzieci robią mniej więcej to samo. Tutaj znów wątek Halloween może powrócić. Uważam, że jest to właśnie ilustracja takiego igrania pseudozabawowego ze śmiercią. Dzieci są dokładnie tak, poprzebierane. To jest ten moment. Tutaj jakąś teorię spiskową przed chwilą węszyłyśmy, jeśli chodzi o gry komputerowe. Czy to jest możliwe, żeby w ogóle dziecko mogło grać, wcielając się w postaci zła, ale robią to samo, przebierając się na Halloween. To dokładnie tak jest. I powiedziałam, że to jest właśnie bariera nieprzekraczalna. Kiedy jeszcze zdarzy się jakaś zabawa, książka, film, gdzie mamy przemoc, gdzie mamy brzydotę i rodzic no niefrasobliwie nieco na to pozwolił, to możemy potem jakby wycofać dziecko z odbioru takich treści. Natomiast kiedy ono już raz, drugi, piąty wcieli się w postać zła, kiedy zasmakuje jakby radości zwycięstwa, w zabijaniu, w torturowaniu, w ściganiu, to naprawdę powiedziałabym duchowo, jest to już absolutnie kryzysowa sytuacja.
Pani Małgosiu, ja myślę, że na tym dzisiejszą audycję zakończymy. Ja wiem, że temat przez panią dzisiaj poprowadzony jest bardzo, bardzo interesujący i wciągający, ponieważ symbole zła we współczesnej kulturze dziecięcej powinny nas wszystkich rodziców zatrzymać, powinny nas zastanowić. I tutaj powiedziała pani przed chwilą, że powinniśmy znaleźć sposób i czas na wycofanie dziecka. Wycofanie dziecka, tak? Z tego złego.
Tak. Nigdy nie jest za późno, żeby normalnie jakby porozmawiać z dzieckiem o jego wyborach moralnych, bo państwo być może też nie do końca jakby podjęliście wychowawczo refleksję, że dziecko na swoim poziomie wieku zobowiązane jest do podjęcia duchowej walki.
Nie ma takiego... Jeszcze raz, pani mogę
jeszcze raz, dobrze. Nie ma, może inaczej, prościej. Nie ma takiego
nie mówię,
wieku.
Nie, tylko właśnie zapamiętajmy,
to jest bardzo, bardzo ciekawe jakby rozeznanie, że nie ma takiego wieku u dziecka, na którym ono nie byłoby zobowiązane do podejmowania duchowej walki.
Ale dziecko?
Dziecko. Inaczej podejmuje, jak ma 3 lata, bo na przykład jest łakome i ma ochotę, nie wiem, zabrać siostrze ciastko, prawda, które tam leży na talerzyku i wiadomo, że to jest dla starszej siostry, nie wolno ruszyć. Inaczej ma, kiedy ma 10 lat i ma wybory już trochę bardziej świadome. Inaczej, kiedy ma 18, na każdym etapie człowiek jest, to jest nasze człowieczeństwo, jakby też polega na tym, że mamy prawo do walki, to jest piękne też, współpracujemy z dobrem. Nie ma takiego wieku, na poziomie którego dziecko nie byłoby zobowiązane do podejmowania duchowej walki. Co więcej...
Czyli my powinniśmy wychowywać do dobrego wyboru?
Oczywiście. Brawo, to jest najlepszy wniosek z tego, co powiedzieliśmy dzisiaj. Duchowe rozeznanie dzieci też mają fantastyczne. Mam teraz, przyznam się, to prywatna dygresja, ale bardzo, że tak powiem, sympatyczna. Moja najmłodsza córka przygotowuje się do pierwszej komunii świętej i powiem szczerze, zawstydza czasem i rodziców, i starsze siostry właśnie sposobem takiego duchowego rozeznawania, co jest dobre, a co złe. To jest łaska. Wlana.
Takim prostym, tak?
Poza tym proszę zwrócić uwagę, jak długa jest lista świętych dzieci. Tak. Od niewiniątek począwszy, prawda, czasów chrystusowych po dzieci różnych totalitaryzmów, prawda, młodych chrześcijan oddających życie za wiarę, to byli ludzie o doskonałym rozeznaniu duchowym i święci, zahartowani męczennicy duchowej walki. Więc też nie róbmy, jakby nie usprawiedliwiajmy takiego grzesznego, że tak powiem, sposobu zabawy dziecka, że to jest jakiś taki, nie wiem, ono jest a to bo małe, bo nieświadome, bo to tylko zabawa. Kochani, za dużo jest świętych dzieci, od kilku lat począwszy, po kilkanaście, żebyśmy mogli zlekceważyć to i nie patrzeć na swoje dzieci jako na potencjalnych świętych. Świętych się wychowuje na jasnej łące Pana, przy słońcu, przy zdrowiu moralnym, przy czystości, przy świętości, a nie przy grach
szatanistycznych. A co z tym przykładem pani córki najmłodszej?
co z przykładem, pyta pani o tę Komunię Świętą. Tak. Mówiłam raczej ogólnie o takiej postawie jakby rozeznawania dobra i zła i nagle takim pięknym rozkwitnięciu, otwarciu się na potrzeby drugiego człowieka. I właśnie nawet umiejętności zrezygnowania z jakiegoś własnego dobra, żeby pomóc komuś, żeby... Ja to widzę, jestem zachwycona, że tak jakoś Pan Bóg przez swoją łaskę działa. Także dzieci naprawdę, niech to będzie jakieś przesłanie tego spotkania, bo zaczęliśmy od symboli zła w kulturze dziecięcej, ale to ma nas doprowadzić tak naprawdę do wyboru dobra przez dziecko.
Czyli złapania tego dziecka w pewnym momencie, wycofania go z tego zła, nawet jeżeli już gdzieś zauważymy, że ono tam się wciąga pomału, bez naszej wiedzy, i wychowywanie do dobrego wyboru.
Do dobra, bo moi drodzy, to nie jest tak, że kultura dziecięca jest nasączona tylko treściami jakimiś negatywnymi, złymi, przerażającymi. Alternatywnie do wyboru mamy bardzo dużo pięknych propozycji w kulturze dziecięcej. Mówimy dzisiaj o tej ciemnej stronie, ale jakby tylko przestrzegamy. Natomiast nie ma żadnego przeciwwskazania, żebyśmy jako rodzice pokazali co najpiękniejsze i dali tego dużo, bo jest do wyboru.
I na tym dzisiejszą audycję zakończymy. Przypominam, gościem audycji porady pedagoga, psychologa w dniu dzisiejszym w Radiu Maryja była pani Małgosia Nawrocka, pisarka, dziennikarka, mama.
Dziękuję za spotkanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.